Życie budowane na fundamencie przykazań Bożych, tak? No dobra. Jak to się nazywają te przykazania Boże inaczej?
Dekalog.
No. A co to znaczy dekalog? Jest greckie słowo. Tak? Tak, a log? Słowo. Słowo. Dekalog, 10 słów. No. 10 przykazań Bożych. Czy jeszcze jakieś przykazania obowiązują nas? Słyszeliście o jeszcze jakichś przykazaniach? Poza tym? Co?
Kościelne.
No kościelne, no pewnie. I one mają dokładnie taką samą moc obowiązywania, jak przykazania Boże, bo przecież Jezus dał świętemu Piotrowi mandat stanowienia prawa. Powiedział, ty jesteś skała, na tobie zbuduję mój kościół, bramy piekielnego nie przezwyciężą i tobie daję klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, czyli cokolwiek ustanowisz jakieś prawo, ono będzie obowiązywało również w niebie. I jeżeli cokolwiek rozwiążesz, znaczy zniesiesz jakieś prawo, że ono ma przestać funkcjonować, również będzie tam uwzględnione w niebie, że ono jest zniesione. No i to jest niesamowita władza dana przez Syna Bożego, nie? Nie byle co, nie byle jak. A pamiętacie Państwo przykazania kościelne?
Nie miałem tyle razy. Chyba już na ostatnich nie załapaliśmy w szkole.
No jak? No co mówicie?
Tak? To ja jest Pan Bóg Twój, który Ci wywiódł ziemię egipskie z domu niewoli. Pierwsze, nie pędzisz razem. Tak. A o co chodziło? O ścianę? Ja, a ja mam tylko...
Ale dobrze, proszę kontynuować.
Dobra, to powiem w ogóle.
Tak.
Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak? Czwarte, ci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu samu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego.
A męża można?
Męża? No to tutaj wychodzi, że można. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Pięknie to Pani powiedziała i ten początek też Pani powiedziała.
Tak, bo ja, jak powiem początek, to resztę też
jam jest Pan Bóg Twój. Widzę, że Państwo się tak przygotowali na to dzisiejsze spotkanie, bo na pierwszym spotkaniu to strzelałem do ich bramy. Goli nałapałem, to nie miała, a niektóre obronili Państwo jednak gole. Będę dzisiaj dalej strzelał. No i właśnie, jak z tymi przykazaniami kościelnymi, to będzie mój gol. Dziecę, w niedzielę i święta, we mszy świętej uczestniczyć. Nie wysłuchać, nie być obecnym, uczestniczyć. Czynny udział mamy brać we mszy świętej. To jest przykazanie pierwsze kościelne. Drugie przykazanie. Przynajmniej raz w roku co? Powiadacie. Okej. Okay. A trzecie? Przynajmniej raz w roku przyjmować komunię świętą i to w okresie wielkanocnym. Okej. Okay. Czwarte? Nie, to będzie na samym końcu. Nakazane posty? Zachowywać. Ale ono inaczej, ono zostało zmienione, to czwarte przykazanie kościelne. Kościół ma prawo zmieniać. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. To jest to, a piąte, troszczyć się o potrzeby Kościoła. To znaczy kogo? Proboszcza? Czy wikarego?
Ogólnie.
Jak?
Ogólnie.
No to, ale co to jest ogólnie?
Na wszystkich.
No jakby nie było, to też chodzi o...
To co Pan... To proboszcz też do tego mówi. Ale Kościół to... Definicja Kościoła jaka jest? Jest to zbiór ludzi wierzących, ochrzczonych, zmierzających do zbawienia pod przewodnictwem następcy Chrystusa, czyli chodzi o papieża. A dlaczego nie o biskupa tylko? Papież też jest biskupem tylko, nie? Ale tam jest mowa wyraźnie o papieżu, definicji Kościoła, ponieważ swoim zastępcą ustanowił Chrystus świętego Piotra. Papieży wszyscy są następcami świętego Piotra i dlatego mają ten mandat, który otrzymał święty Piotr, że on jest głową Kościoła poza Chrystusem, bo oczywiście Chrystus jako pierwszy, ale papież jest namiestnikiem Chrystusowym i Kościół podzielony jest na cały szereg diecezji i biskup, władza biskupia i rządy biskupie i uległość biskupowi nie podlega tak długo, jak długo biskup naucza zgodnie z nauczaniem papieża. Bywało tak, że niektórzy biskupi coś im tam odbiło i zaczęli inaczej nauczać. I oczywiście takiemu biskupowi odmawia się posłuszeństwa, bo biskup musi nauczać zgodnie z nauczaniem papieża. No tak, tośmy tak o te prześwignęli się po tych przykazaniach kościelnych. A właśnie, troszczycie o potrzeby Kościoła, czyli o potrzeby wszystkich ochrzczonych. W tym się mieści oczywiście troska również o świątynię, w której się zbieramy, albo jeżeli jej nie mamy, jak to bywa na nowych parafiach, to się zrzucają i budują sobie tą świątynię, ale świątynia to nie jest Kościół. Kościół to wierni. Może nie być świątyni, a Kościół może być. Na polu się zbierają, tak jak to przynajmniej na trzech parafiach doświadczyłem. I tutaj na Przymorzu i w Wielitkowie i na Żabiance Kościoła nie było na placu, krzyż wkopany w ziemię, ksiądz tam przy krzyżu mszę odprawia, ludzie wokół. Kościół jest. Natomiast świątynia, i dlatego troska również o świątynię, o oczywiście duszpasterzy, bo jak nam zabraknie duszpasterzy, no to będziemy w tych sprawach wiary bardzo osamotnieni. To tak jak trzoda bez pasterza, to jest nieszczęście, kiedy zabraknie kapłana. Czyli to nas tak obowiązuje na mocy przykazań kościelnych. Ale wracamy do dekalogu. Pani tutaj powiedziała taki wstęp do dekalogu, zanim zaczęła wyliczać. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To o co tu chodzi? To jest przecież historia co najmniej 3000 lat wstecz.
To tak dawno
było. To prawda, 3000 lat temu to można nie pamiętać. Tak, to był taki naród wybrany, naród izraelski, który był w niewoli Egiptu. Faraon miał ich uwolnić, faraon tego nie chciał zrobić, no to potem doświadczał te plagi egipskie, aż wreszcie te plagi go złamały i przystał na uwolnienie. Pa co to dzisiaj powtarzamy i pamiętamy. No tego mi Państwo nie powiedzą, dlatego ja to powiem. Ten wstęp to się nazywa inaczej preambuła. O dekalogu mówi się, że to jest najkrótsza konstytucja świata i im krótsza jest konstytucja, tym jest lepsza, cenniejsza. Zawsze jak to mówią, diabeł tkwi szczególnie. Konstytucja Unii Europejskiej, ile liczyła stron? No parę tysięcy stron, drobnym maczkiem pisane. Jestem, dam sobie rękę obciąć, jeżeli ci, którzy ją podpisywali, znali ją, przeczytali to wszystko, na to szans nie mieli. No ale nie dogadali się, bo właśnie w tej preambule, a preambuła to jest taki wstęp, który mówi, o co tak w istocie rzeczy chodzi, w tej preambule miał się znaleźć Bóg, no więc nie dogadali się. Jedni chcieli Pana Boga w preambule, drudzy nie chcieli i tak konstytucja Unii Europejskiej padła i teraz ta Unia się rządzi czym? Tym samym, tylko nazwali to inaczej, traktat Unii Europejskiej. Ale taki traktat, taka konstytucja bez Pana Boga jest kiepską konstytucją. Człowiek nie prześcignie Pana Boga, a Pan Bóg lepiej wie od człowieka, co jest dobre, co jest złe. Ale czemu to wspominamy? Sens tej preambuły jest taki, naród izraelski był w niewoli Egiptu i Egipcjanie wcale nie podbili narodu izraelskiego. Naród izraelski sam wszedł w ten, do Egiptu. Najpierw sprzedali swojego brata, ten się okazał być bardzo umny, Józef miał na imię. Faraon go zrobił swoim zastępcą, ponieważ on rzeczywiście był fantastyczny, umiał przewidzieć, że będą lata chude, wtedy kiedy są lata tłuste, no to wiedział, że trzeba zbierać, magazynować zboża na lata chude. Jak przyszły lata chude, postronne narody przychodziły kupować, jego rodzina, bracia też przyszli kupować. No i wtedy się wydało, nie? Kim jest ten zastępca faraona, kim są oni. No i wtedy powiedział ten Józef, ich brat, macie mi tu sprowadzić ojca, bo ja chcę jeszcze zobaczyć ojca, zanim umrze. No i przyprowadzili tego ojca. No ale jak zobaczyli, że mają takie plecy w Egipcie, to mówili, że zostaniemy, tam zostali. Tam się osiedlili i Izraelici zachowywali się mniej więcej tak, jak dzisiaj zachowują się Turcy w Niemczech. Ja już Państwu mówiłem, nie? Jak się Turcy zachowują w Niemczech, jaka jest różnica?
Nie.
No więc na jedną Turczynkę wypada 8 dzieci, na jedną Niemkę 1,3 dziecka. To co to znaczy, że za chwilę Niemcy będą mniejszością w swoim własnym kraju i zresztą widzicie sami, co się dzieje już w tych Niemczech, nie? No tak. Ale faraon był mądrzejszy od pani Merkel i powiedział tak: Izraelitów musimy się bać. W związku z tym, bo mogą nas właśnie opanować, a my tego nie chcemy. W związku z tym chłopców zabijać na pniu, jak się tylko urodzą, a dziewczyny do roboty i do innych celów. Owszem, proszę bardzo. No i tak to dostali się wtedy w niewolę. Zaczął nimi w sposób niewolniczy rządzić faraon. I kiedy zobaczyli Izraelici, że teraz jest źle, że rzeczywiście grozi im wyniszczenie jako narodu, odwołali się do Pana Boga i wołali: Panie Boże, teraz ratuj. No i wtedy Pan Bóg wymyślił takiego Mojżesza, który był oczywiście też Izraelita, który potrafił wyjednać u faraona uwolnienie Izraelitów, wyprowadził ich z niewoli. On był tym narzędziem, dzięki któremu Pan Bóg im znowu dał wolność. No i to było to ogromnie ważne wydarzenie, które każdy Izraelita musi pamiętać i dlatego w tym dekalogu jest ta preambuła. Ale co to znaczy, jakie to ma sens dzisiaj dla nas? Ani Egipcjanami, ani Izraelitami nie jesteśmy, a jednak nas to obowiązuje. Otóż my wszyscy jesteśmy ludźmi grzesznymi. Wszyscy grzeszymy. Także Pismo Święte mówi, gdyby ktoś mówił, że nie ma grzechu, kłamcą jest. Po prostu skutki grzechu pierworodnego są takie, że mamy skażoną naturę i ta natura bardziej lgnie ku złemu niż ku dobremu. To już filozofowie starożytni odkryli tą prawdę, a święty Paweł potem ją powtarzał po nich, że dziwny jest ten człowiek. Umie rozpoznawać, rozróżniać zło od dobra, a wybiera zło. I to jest nielogiczne. Bo jeżeli umiemy, mamy dwie rzeczy i mówimy, że to jest lepsze od tego, to powinniśmy brać to i to jest normalne, nie? A człowiek akurat odwrotnie. Umie rozpoznać dobro i zło, a jednak wybiera zło. To są skutki grzechu pierworodnego. I dlatego my grzechy popełniamy, a grzech to jest przecież nic innego, jak przyjęcie jako dobro, jako wartość potrzeby szatana. To jest metoda działania szatana, żeby odwieść nas od Pana Boga, bo nie wiem, czy Wam mówiłem, że szatan działa tak na sposób wójtowego psa. A jak pies wójta działa? Leży na słowie. Sam nie da się, drugiemu nie da. A jest właśnie metoda szatańska. Szatan zbawienia już osiągnąć nie może. Ale zazdrości wszystkim tym, którzy mogą to osiągnąć i stąd mamy ten problem z szatanem, z tym kuszeniem, odwodzeniem nas od Pana Boga. Jeżeli dajemy wiarę szatanowi, idziemy za szatanem, popełniamy grzech, ale równocześnie wchodzimy w niewolę grzechu. Na tych małych grzeszkach to tak jeszcze nie widać, ale jak tak na przykład są ludzie, którzy tak po szyję unurzani są w błocie grzechu, to mówić mu o Panu Bogu, to jest dla nich obraza. Jak mają przechodzić obok kościoła, to wolą nadłożyć drogi, bo kościół im liche skojarzenia robi, bo są niewoli szatana. A mówiłem wam w poniedziałek miniony, że metoda działania Pana Boga jest ta, że Pan Bóg nigdy nie wchodzi z butami do wnętrza ludzkiego. To człowiek musi poprosić Pana Boga, żeby zechciał przyjść do człowieka. I dlatego, jeżeli człowiek nabroi, jeżeli człowiek nagrzeszy, to dopiero wtedy, kiedy człowiek wyciągnie rękę do Pana Boga i powie, Panie Boże, teraz, bo ja już sobie sam z tą sytuacją brudu grzechowego nie radzę, wtedy Pan Bóg wkracza i rzeczywiście pomaga. I to jest treść tej preambuły. Ja jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli. Czyli jeżeli my zwrócimy się do Pana Boga, to Pan Bóg może nas z tego kręgu zła wyprowadzić. A bywa inaczej. Na przykład ludzie, którzy grzeszą, którzy dużo nagrzeszyli, to bardzo często mają takie mniemanie, oczywiście też wpojone przez szatana. Nie, ja już u Pana Boga nie mam żadnych szans. Ja już nie mam po co się do Niego zwracać, modlić, a to jest absolutnie nieprawda. Pan Bóg zawsze chce każdego człowieka uratować, jeżeli on tylko zechce pozwolić na to Panu Bogu. I dlatego ta preambuła to jest bardzo piękna. Ma bardzo piękną treść i o tej treści warto, żebyśmy pamiętali, że Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że tam, gdzie się rozlał grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska Boga. Czyli troska Pana Boga o człowieka, który ugrzązł bagnie grzechowe. No i ten dekalog, potem te 10 przykazań, to kto je otrzymał?
Mojżesz.
Mojżesz, oczywiście, brawo, że go Mojżesz, tak na papierusie, na skórach. Co? Na tablicach kamiennych. Dwóch. Jak to było? 5 na jednej i 5 na drugiej, przypomnę. Myślę, że możecie dość często w kościołach są te postacie Mojżesza ukazane albo na obrazkach, albo w rzeźbach. Tu w katedrze też w ołtarzu głównym. I to 2 razy, w jednym i w drugim ołtarzu. I jak się przypatrzyć tym tablicom na tablicach kamiennych, ponieważ to jest najtrwalszy materiał, bo wtedy były dostępne materiały pisemne, inne papirusy, skóry, pergaminy na tablicach kamiennych. Bo to jest najtrwalszy zapis. I jak się przyjrzycie tym tablicom, to na jednej tablicy są 3 przykazania, na drugiej są 7. Czemu taki podział?
No, pierwsze 3 dotyczą Boga, tak? Czy właśnie tej, a reszta to życia.
Czyli pierwsze 3 przykazania określają relację człowieka do Pana Boga i tych 7 to relacje człowieka do człowieka. My dzisiaj mamy zaledwie dotknąć tej pierwszej tablicy, tych 3 przykazań, bo na głębsze omówienie czasu nie mamy. Dlatego mówię zawsze, że te 6 spotkań, tych 12 katechizmów, to jest naprawdę mizerota w stosunku do przygotowań do innych sakramentów. Nie? Tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To brzmi bardzo zaborczo, nie? Nikomu nic, tylko wszystko mnie musi być dane, tak? Tak to jest w tym pierwszym przykazaniu? No nie, to by przeczyło temu, co do tej pory powiedziałem o Panu Bogu, nie? Chcę zwrócić uwagę Państwa na to, że w każdym z przykazań można wyczytać ogromną troskę Pana Boga o człowieka. To, cośmy się w poniedziałek wieczorem potem na koniec modlili, że Pan Bóg bardziej troszczy się o nasze zbawienie, aniżeli my sami. No i gdzie tu jest ta troska w tym pierwszym przykazaniu. Człowiek gdyby chciał tak, no dobra, Panu Bogu świeczka niech będzie, ale ogarek nawet dla diabła też niech będzie, nie? Nie, nic z tych rzeczy. Pierwsze przykazanie mówi nam, że człowiek jest dziełem twórczym Pana Boga. To Pan Bóg wymyślił człowieka. To Pan Bóg jest konstruktorem człowieka. To Pan Bóg chciał, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy. I Pan Bóg, no muszę powiedzieć, Państwo mi przyznają rację, że to ciało ludzkie, jeszcze o nim będziemy wspominać, to jest coś tak cudownego, to jest coś tak wspaniałego, że żadne dzieła rąk ludzkich nie są w stanie prześcignąć Pana Boga. Trochę już wiemy o człowieku. Nauka bardzo wiele wie, ale naukowcy mówią, że to, co wiemy w stosunku do tego, czego jeszcze nie wiemy o człowieku, to jest mizerota, to jest tak, chciałbym się powiedzieć, kropla wiedzy o człowieku. Tak? Kimś skomplikowanym jest człowiek. I Pan Bóg tego człowieka jeszcze zaprogramował na dodatek. A zaprogramował Pan Bóg człowieka tak. Zaprogramował go na szczęście. I wszyscy ludzie chcą szczęścia. Nawet złodziej, kiedy kradnie, to kradnie dlatego, że on uważa, że on będzie dopiero wtedy szczęśliwy, jak on zdobędzie tą rzecz, którą on chce ukraść. Fałszywa wizja szczęścia i pragnienia, ale szczęścia. On w tym widzi swoje szczęście. Pan Bóg nam wskazuje, że szczęście nasze na czym innym polega, ale zaprogramował nas na szczęście i dlatego człowiek może tylko widzieć czasami miraż, tylko złudzenie szczęścia i biegnie za tym jak ćma do ognia, czasami się szpali. Zaprogramowani jesteśmy na szczęście. Jesteśmy zaprogramowani na miłość. Dlatego Państwo tu siedzicie, bo się kochacie. I człowiek jest bardzo wrażliwy na miłość. I gdyby człowiek miłości nie doświadczył, to staje się kaleką, tak jak to ma miejsce u dzieci. Jeżeli na przykład biedne dzieci, które straciły ojca i matkę, trafiły do domu dziecka, to z reguły cierpią na tak zwaną chorobę sierocą. Ta choroba sierocą polega na tym, że to jest skutek braku miłości. No taki tam wychowawca domu dziecka nie jest w stanie się tak poświęcić każdemu z dzieci, jak to by rodzice mogli się poświęcić. No i wtedy ta choroba sierocza polega na tym, że takie dzieci zwykle nie są zdolne do uczuć wyższych, do miłości, do poświęcenia, do altruizmu. To są skutki, jeżeli człowiek nie dozna tyle, na ile trzeba miłości, bo jesteśmy zaprogramowani na miłość. Jesteśmy zaprogramowani na piękno. I no pani tutaj tak trochę dzisiaj kryje te swoje kreacje, ale one są ładne. Dlatego, że kobieta ma bogatszy świat estetyki, to kobieta stroi zwykle dom, mieszkanie, bo ona jest bogatsza od mężczyzny. Ale lubimy piękno. Teraz już tak mniej te graffiti powstają, ale ile brzydoty takich, jak kolejką jeździłem, to bardzo dużo tam tych graffiti po drodze widać, no i te twarze powykrzywiane, straszne, to nie jest piękne. Czyli ktoś, kto to robił, trudno powiedzieć, że wnętrze jego było piękne, bo tu człowiek przemawia całym sobą.
Ale są graffiti i graffiti, bo jeden jest artystą i to robi, bo wyraża, nie wiem, siebie, a drugi robi, bo jest chuliganem, tak?
Ale tych ładnych graffiti jest bardzo. Są ładne, ma pan rację. Niektóre są udane, ale to nie jest. Większość jest ohydalna, te znaki, jakie tam robią po tych ścianach, no to jest przecież szpetota. Tak, na piękno jesteśmy zaprogramowani, na sprawiedliwość jesteśmy zaprogramowani. Jak się wokół nas nieuczciwości dzieją, to nas szlak trafia, nie? No, tak jesteśmy tam. I to są wszystko wartości. Szczęście, piękno, miłość, dobro, sprawiedliwość. To są wartości. I te wartości mają swoje źródło w Bogu i tylko w Bogu. Jeżeli my możemy się na nie załapać tylko wtedy, jeżeli jesteśmy z Panem Bogiem. I stąd, człowieku, jeżeli odejdziesz ode mnie, to wchodzisz w ślepą uliczkę. Tam nie znajdziesz tego, czego naprawdę pragniesz, na co jesteś zaprogramowany. I dlatego nie miej bogów cudzych, bo możesz ze ślepej uliczki nie dążyć wyjść, zanim ciebie powołam z powrotem do wieczności. No więc to jest rzeczywiście troska Pana Boga o człowieka, to pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał bogów cudzych, bo zginiesz, niszczysz siebie i innych będziesz niszczył. Przykazanie drugie, jakie? Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twojego na wyrok. To kiedy grzeszymy przeciw drugiemu przykazaniu? Jezus Maria, co on wyrabia? To niby to byłoby nadużycie imienia Pana Boga. Ale to niekoniecznie jest najważniejsze w tym przykazaniu. Ja sobie skierowałem te niektóre strony z Pisma Świętego i sobie też skierowałem to, co mówi Pismo Święte na temat tego przykazania. To jest w Księdze Kapłańskiej, rozdział 19. Nie będziesz przysięgał fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczeniem imienia Boga Twego. Ja jestem Pan. Czyli to jest sedno sprawy. A tak to jest u ludzi, że gdy ludzie wchodzą w jakieś układy z drugim człowiekiem, no to zwykle chcą mieć jakieś gwarancje, nie? Jak tak na agendę się umawiają, to co? Przybijają sobie piątkę, nie? I to jest gwarancja, że zrozumieli się. Jak jest tam coś ważniejszego, na przykład jak kupują samochód, to już jest coś ważniejszego. Jak się kupuje, sprzedaje chałupę, to mało tego, że na piśmie, to jeszcze musi notariusz, czyli przedstawiciel prawa, musi to poświadczyć, że rzeczywiście taka umowa była zrobiona. Jeżeli na przykład powołają nas do sądu na świadka i będziemy musieli zeznawać przeciw temu podsądnemu, to nasze zeznanie będzie obciążało tego podsądnego, to będą kazali nam przysięgać, że to, cośmy powiedzieli, jest prawdą, bo jeżeli nie, to sami będziemy pociągnięci do odpowiedzialności sądowej. Czasami ta przysięga, w Sejmie widzieli Państwo, jak to były te przysięgi posłów, nie? Tak mi dopomóż Bóg. Przysięga wszystkim jednakowa, a była ta większość, mówiła, tak mi dopomóż Bóg, czyli najwyższy stopień gwarancji, jaki może być, oparcie swej zgody czy układu, w jaki wchodzę, oparty o autorytet Pana Boga. To już jest najwyższy stopień gwarancji. A Państwo pójdziecie przed ołtarz i będziecie składali przysięgę. Na coś tam też tej przysięgi? Ja, Adam, biorę Ciebie, Ewo, za żonę i ślubuję Ci oraz i dalej? I wszyscy święci. Słuchajcie, tu już naprawdę jest szczyt gwarancji. Przysięga nasza oparta o Pana Boga, że to jest uczciwe i szczere, co my przysięgamy. No a Pan Bóg mówi, nie będziesz przysięgał fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczeniem imienia Boga Twego. Nie znam takie przypadki, gdzie facet żenił się tylko po to, żeby się załapać na wiano swojej dziewczyny, bo ona była bogata. I zanim zrobili podział majątku, to oczywiście rozpadło się małżeństwo, on się załapał na połowę tego jej wiana i o to mu chodziło, o nic więcej. No więc to rzeczywiście była bardzo fałszywa przysięga. Znam też taki przypadek, gdzie za pieniądze dziewczyna wyszła za mąż za Afgana. Po to, żeby on mógł dostać obywatelstwo, bo po 5 latach małżeństwa to automatycznie można uzyskać. No i tak dostał obywatelstwo, rozeszły się, dziękuję, o to tylko chodziło, ale oni przysięgali na Pana Boga. No to tak to może być i to zobaczcie w tym drugim przykazaniu. Bóg nie chce, żeby człowiek drugiego człowieka nabierał, posługując się imieniem Pana Boga. Dlatego nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. A trzecie przykazanie, pamiętaj, aby dzień święty święcił. Które z przykazań jeszcze ma ten dodatek, pamiętaj? A jest jeszcze przykazanie jakieś, które ma dodatek? Poza tym trzecim? No jest. Ale tego pamiętaj nie ma w żadnym innym. To jest tylko jedno, jedyne to trzecie przykazanie, gdzie Pan Bóg dodał to słowo pamiętaj, czyli musi to być naprawdę coś bardzo ważnego zawarte w tym trzecim przykazaniu, żeby człowiek nie przegapił. Ale ja mówię, że jeszcze jest jedno przykazanie, które ma dodatek. Czci ojca twego i matkę twoją. A jak dalej? Abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło. Zobaczcie Państwo, to też tak jakoś wyszło z użycia, ten dodatek. Nie? I może dlatego dzisiaj mniej się czci i szanuje. A chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, komu jesteśmy zobowiązani oddawać cześć. Bogu, nie? A jeszcze komuś? No właśnie Pan Bóg nam to powiedział. Czci ojca twego i matkę twoją. Boga, ojca i matkę. Czemu? Bo tych troje dało nam życie. Tu jest cały sens tego. I dlatego jesteśmy zobowiązani oddawać cześć rodzicom i Panu Bogu. A to czwarte. Tymi przykazaniami dalszymi to będziemy się zajmowali tak przy okazji innych tematów. Jak będę pamiętał, to Wam zwrócę uwagę. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To o co tu chodzi? Na czym ma polegać świętowanie Dnia Świętego? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Na czym to polega?
Czyli do kościoła?
Ale czy tylko niedzielę i święta mamy przychodzić do kościoła? Można by częściej, nie? I to ludzie robią, to niektórzy. Ale też można by to wciągnąć, ale to, co szczególnie dotyczy niedzieli i świąt.
Żeby tak Bogu oddać, żeby się nie zajmować sobą jakimiś takimi rzeczami.
Też.
Do Komunii
Świętej to możemy w każdy dzień przystępować. Ale istotą sprawy trzeciego przykazania to jest nasze przykazanie kościelnego wynika. Niedzielę i święta we mszy świętej na Bożym uczestniczyć. I dlatego to, co Pani powiedziała, to w tym się mieściła pewnie też i ta myśl, żeby w tym kościele uczestniczyć we mszy świętej. Niedzielę i święta we mszy, to jest nakazane. Są ludzie, którzy codziennie chodzą, bo mają takie możliwości czasowe. Jedni wykorzystują te możliwości czasowe, inni nie wykorzystują. Ale są tacy, którzy codziennie są w kościele na mszy świętej. Będziemy o tej mszy świętej mówili na ostatnim spotkaniu. Msza święta, jeżeli widzieliście Państwo kiedykolwiek cuda na świecie, to w każdej mszy świętej dokonuje się cud. My sobie z tego sprawy nie zdajemy. Ale wracamy do tego świętowania. No więc świętowanie, to już myśmy sobie powiedzieli. Msza święta to jest jedno. Pani tutaj powiedziała, żeby się nie zajmować rzeczami, to powstrzymać się od prac niekoniecznych. Oczywiście, jeżeli lekarzowi wypada dyżur w niedzielę, to musi, bo to jest absolutnie potrzebne. Pielęgniarka, kierowca autobusu, tramwaju, energetyk, żebyśmy mieli prąd. To wszystko są prace konieczne. Ale jeżeli mielibyśmy niedzielę poświęcić na usprawnienie naszego samochodu, które można zrobić w sobotę, to byłoby to nadużycie. Tego się w dzień niedzielę robić nie powinno, bo to nie jest praca konieczna. Owszem, gdyby nam na przykład w drodze się popsuł samochód, to trzeba go naprawić. No, to jest konieczna praca, żeby do tego domu dojechać, nie? Tak. Ale co jeszcze jest takim elementem świętowania niedzieli? No, mówią, że współczesne pokolenie zatraciło umiejętność świętowania. A świętowanie to powinno być coś, co jest radosne, przyjemne, co powinniśmy chcieć. Ja pamiętam, jako chłopiec, to w niedzielę święta rodzicami regularnie chodziliśmy odwiedzać krajowych znajomych w niedzielę. Wszystkie dni tygodnia to były tygodniami dniami pracy, a niedziela była wolna, to się to robiło. I te więzy rodzinne, ale nie tylko, bo również te więzy przyjacielskie człowiek powinien kultywować, uprawiać, rozwijać. Teraz to nie wiem, jak to jest, ale no, ja pamiętam dobrze czasy komuny. I mówiono wtedy, że największą dokuczliwością, największą krzywdą, jaką można było zrobić człowiekowi, to odciąć go od wszelkich znajomości. Bo wtedy to było tak, że w sklepach nie było, a na stołach wszystkiego było pełno, mimo wszystko, nie? Tak to Polacy sobie. Bo znajomości, bo to tamto, nie? A więc znajomości mimo wszystko są bardzo ważne, a szczególnie więzy rodziny. Czyli i jeszcze jedno. A właśnie, nie dotknęliśmy wszystkich przykazań. Które przykazanie jest najważniejsze?
Nie zabijaj.
Nie zabijaj. No, ja bym powiedział, że ono jest tak w połowie. Bo ono jest w kolei piąte. To nie jest przypadkowe ustawienie tych przykazań. One są ustawione w randze ważności. Pierwsze trzy Bóg, potem rodzice i potem dopiero jest problem zabijania i te inne problemy. Które jest najważniejsze? Czyli nie będziesz miał Bogów cudzych, tak? Nie. Jest jedno przykazanie, najważniejsze. Przykazanie zaczynające się na M. Przykazanie miłości. To jest najważniejsze przykazanie i wszystkie inne przykazania są pochodne tego jednego. A to przykazanie miłości brzmi tak. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całego umysłu Twojego, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego jak siebie samego. To jest najważniejsze przykazanie i jeżeli to przykazanie będziemy realizowali, to już te wszystkie inne mogą nas nie obchodzić, bo one wszystkie się mieszczą w tym jednym przykazaniu miłości. Te dekalog kościelne to jest tylko uszczegółowienie tego jednego przykazania miłości. A Państwo wypełniacie to przykazanie pierwsze, to przykazanie miłości. I to jest takie pytanie no, niedyskretne, co? Tak, przykazanie miłości. No jakbym tak personalnie zapytał, to by wszyscy powiedzieli tak, kocham Pana Boga. Czy z całego serca, do wszystkich sił swoich. Trudno byłoby to rozpoznać tutaj tak na tych naszych spotkaniach, ale ja zapytam o co innego. Czy wy się kochacie nawzajem? No, kiedy? Wy też? No, a dawno się kochacie? No tak ile, no?
2 lata.
2 lata, a Państwo? 7. Ile? A Państwo? 8.
To za więcej.
Tak, no ja dam więcej. 61.
Chyba nie przebijemy.
Bo 60 lat małżeństwa, a jeszcze ten rok przedtem. Jeden był, jesteśmy się kochali. Dobrze, a przedtem, przed 8, przed 4, przed 2, A was to nie pamiętam, ile to było.
2,5.
To kochaliście się już, czy nie? No jak to było? No a jak?
Ja całe życie czekałem.
To życie dopiero przed wami, kochani. Kochani, ja wam może podpowiem. No nie mogliście się kochać przedtem. Po prostu, jak się to stało? No, raptem wzrok nasz spojrzał na dziewczynie. Dziewczyna interesująca. Porównanie z innymi dziewczynami, o, tam ma coś więcej w sobie, aniżeli te inne. To musi być moja żona. Wtedy zaczęły się podchody. Udało się. Zdobyłem. Mam. No tak się to zaczęło. Czyli najpierw musiałem zauważyć i poznać, że ta dziewczyna ma coś więcej niż inne i dlatego tą, a nie inną. Nie? I tak to się zaczęło w naszym małżeństwie. U was pewnie tak samo się to zaczęło. To przedtem nie mogliście się nawzajem kochać, boście się jeszcze nie znali. No to moje pytanie, to cała ta literyka miała nas doprowadzić do stwierdzenia, czy myśmy już Pana Boga poznali? Czy my już wiemy, kim naprawdę jest Pan Bóg? Czy nazwisko Zofia Kosak-Szczucka wam coś mówi? Co to był?
Nie będę zgadywał.
Powieściopisarka polska. Na przełomie XIX-XX wieku. Żyła, napisała piękne książki. Krzyżowcy, Suknie do Janiry, Szaleńcy Boży. Właśnie ta książka jej, Szaleńcy Boży. To jest książka, w której ona opisuje życiorysy świętych, pokazując, że ci, którzy poznali Pana Boga, byli potem zdolni do szaleństwa, gdy idzie o te relacje z Panem Bogiem. Jeżeli chłopiec naprawdę jest zakochany w swojej dziewczynie, to dla tej dziewczyny potrafi rzeczywiście szaleństwa dokonywać. Bo jest zakochany. Ludzie, którzy poznali Pana Boga, zakochują się również w Panu Bogu i są wtedy zdolni do szaleństwa. Że to, co robią, to tak postronni mówią, to jest szaleństwo. No to, co zrobiła matka Teresa z Kalkuty, nie? Szaleństwo. Zostawić wszystko, pojechać do Kalkuty po to, żeby się zajmować i ratować tych, którzy w rynsztokach umierają. To, co zrobił błogosławiony ksiądz Popiełuszko. Zostawić wszystkie swoje szanse po to, żeby ratować wolność, polską religię tutaj dla Pana Boga. To zrobił. Był gotów oddać życie, bo go straszyli wiele razy, że zapłaci życie, nie szkodzi. Dla Pana Boga jestem gotów. To wszystko. To jest szaleństwo. To jest rzeczywiście prawdziwa miłość Pana Boga. To, co Jan Paweł II zrobił, który w testamencie zostawił aparat do golenia, brewiarz, sutannę. Poza tym nic nie miał, żadnych dóbr osobistych dla Pana Boga. Poświęcił całe swoje życie. Bo to jest miłość Pana Boga. Pani doktor Beretta Molla, lekarka włoska, która będąc w stanie błogosławionym, rozpoznała, że pojawiła się choroba nowotworowa. Powiedzieli jej, musisz przerwać ciążę, bo potem będzie za późno na leczenie. Powiedziała, mowy nie ma. Najpierw Pan Bóg i moje dziecko, a potem moje życie. Urodziła dziecko, potem rzeczywiście było za późno już. Choroba nowotworowa się tak rozwinęła, że ona na tą chorobę zmarła, ale jest wyniesiona na ołtarze. Kobieta XX wieku, lekarka. To jest miłość Pana Boga i człowieka. I dlatego, kochani, żeby móc spełniać to szaleństwo dla Pana Boga, żebyśmy mogli rzeczywiście przed Panem Bogiem stanąć potem i powiedzieć tak, Panie Boże, Ty wiesz, że Ciebie kochałem. oddałem to, tamto i wam to. Dla ciebie. No to ale tego Pana Boga trzeba poznać. No wiele jest tego zła. W Polsce również jest wiele tego zła. A przecież ono jest dlatego, że nie ludzie są źli, tylko ich formacja duchowa jest nędzna na tyle, że bardziej cenią sobie zło, aniżeli Pana Boga i dobro. Dlatego dużo jest tego zła w Polsce. Ludzie Pana Boga nie poznali. I dlatego Dzień Święty ma być również poświęcony poznawaniu Pana Boga. O czym była Ewangelia w niedzielę? Wczoraj. O czym? No więc to jest właśnie taki przykład, w jaki sposób na nas oddziałuje Pismo Święte, które słyszymy w Kościele, a które ma jak gdyby kształtować cały tydzień po niej biegnący, po to, żeby w niedzielę o nowy tekst Pisma Świętego się zahaczyć. Dlatego ta obecność w Kościele to jest za mało, żeby życie nasze naznaczone było miłością Pana Boga, miłością bliźniego. Tak, to jest i dlatego Pana Boga można poznać poprzez czytanie Pisma Świętego, ale czytanie takie na własny rachunek, z własnej inicjatywy wziąć do ręki Pismo Święte, przeczytać sobie fragment większy lub mniejszy, zależy od tego, na ile mnie to wciąga, na ile czas mi na to pozwala, ale tam poznaję Pana Boga. W książkach religijnych poznaję Pana Boga, w czasopismach religijnych, które w Kościele są Bogu dzięki póki co pod dostatkiem. To są źródła poznawania Pana Boga i na to ma być czas w niedzielę. Jakiego wybiegu użyli moi rodzice? Jako chłopiec. W niedzielę przed obiadem rodzice siedzieli, ja dostałem do ręki Ewangelię, musiałem przeczytać na głos tą Ewangelię, która była w kościele czytana. No oczywiście było poprawiane teraz akcent czy ja całą myśl ogarnąłem tego zdania, ale drodzy Państwo, to się tak bardzo opłaciło. Potem w szkole czytaniem żadnych problemów, z recytacją żadnych problemów dzięki Ewangelii, w której siedziałem od chłopca i ona mnie pasjonowała i do po dziś dzień pasjonuje, ale przy okazji poznaje się Pana Boga. Myślę, drodzy Państwo, że to jest też jakimś wyrazem miłości Pana Boga, że tutaj siedzę przed Wami. Przecież wygodniej byłoby teraz sobie siedzieć w chałupie przed tym szklane, to już nie są ekrany, to już są jakieś tam plastikowe teraz ekrany, nie? Nóżkę na nóżkę i sobie tam emocje zdobywać. Nie, z miłości ku Panu Bogu przychodzę tutaj, żeby dzielić się z Wami, bo tak Pan Bóg ten potrzebuje ludzi, którzy chcą Mu służyć. I to jest miłość Pana Boga. Jeżeli Państwu powiem, a taka jest prawda, że chrześcijanin każdy jest powołany do apostolstwa, czyli do bycia świadkiem Pana Boga, to sami musicie sobie odpowiedzieć, na ile dajecie świadectwo o Panu Bogu w waszym środowisku. I to będzie miarą waszej miłości Pana Boga. Także miłość Pana Boga, to wiąże się z tym trzecim przykazaniem. I Pan Bóg znowu tutaj wyraża tą swoją troskę. Bo jeżeli przegapisz, a tutaj uważaj, to jest tak bardzo ważne, żebyś ten Dzień Święty poświęcił nie na supermarkety, tylko właśnie na szukanie mnie i poznawania mnie. To daje Ci szansę, że wygrasz życie. Troska Pana Boga o człowieka. I ten dodatek pamiętaj. No, to tak z grubsza. Ja mówię, to było tylko dotknięcie tych trzech przykazań pierwszych dekalogu. A czas nas nagli do tego, żeby się za drugi temat wziąć.